Radio Kraków Kultura na co dzień, a w niej zgodnie z zapowiedzią Włodzimierz Tetmajer, który no, na celowniku i w głównej roli nie tylko dziś, ale także w ciągu całego nadchodzącego 2023 roku, bo to będzie rok Włodzimierza Tetmajera. Przed chwilą byliśmy w Bronowicach, ale teraz tam wracamy, dlatego że no, skoro Tetmajer, no to Tetmajerówka na najpierw, później Rydlówka, a z nami w studiu, bo to będzie taki wspólny spacer, Izabela Okręglicka z Muzeum Krakowa, kustosz w Centrum Interpretacji Niematerialnego Dziedzictwa Krakowa, tegoż muzeum. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja tak sobie pomyślałem, że Włodzimierz Tetmajer jest takim nazwiskiem, czy Tetmajer to jest nazwisko, które kojarzymy, ale często raczej z Kazimierzem Przerwą niż Włodzimierzem. I teraz to jest ten moment, kiedy o Włodzimierzu, mam wrażenie, zaczniemy sobie przypominać, nie tylko będąc w Rydlówce.
Zdecydowanie tak. Zaczynamy rok tetmajerowski, tak jak już pan wspomniał. Mam przyjemność tuż przed otwarciem, czy dzień przed otwarciem tego roku opowiadać o nim, będę w Rydlówce, opowiadać o zwyczajach bożonarodzeniowych, które spisał Tetmajer. Ale co o nim? Dlaczego o nim opowiadamy? Dlatego, że tak naprawdę od niego zaczęła się ta ogromna pasja i odkrycie właściwie Bronowic ludowych dla Małopolski, ale też Polski właściwie. Bronowice stały się sławne i nagle odkryto ogromny potencjał w tych mieszkańcach, ogromną siłę zwyczajów, które tam były. No i jak sam podąć określał Tetmajer, Włodzimierz Tetmajer, Bronowice bajecznie kolorowe.
A równocześnie był pierwszym, który odważył się faktycznie z Krakowa wyjechać do tych Bronowic, bo przecież z Anną Mikołajczykówną tam mieszkali pierwszych kilka lat małżeństwa w izbie Jacentego Mikołajczyka.
Tak. W ogóle trzeba zacząć od tego. My znamy faktycznie Kazimierza Przerwę Tetmajera.
Bo poeta.
Włodzimierz Tetmajer też był poetą.
Ale między innymi. I to jest największy problem z nim.
Dokładnie. To był starszy brat, przyrodni brat Kazimierza Przerwy Tetmajera, bo sytuacja była taka, że mimo, że sercem krakowianin, to jednak urodził się w Charklowej, nawet nie w Ludzimierzu, gdzie mieszkali przez kilka pierwszych lat, tylko urodził się w Charklowej, w której jako niemowlę był ochrzczony. Potem mieszkał w Ludzimierzu i wyrósł w domu, w którym się bardzo, bardzo ceniło tą ziemię, mieszkańców, którzy tam w Ludzimierzu mieszkali. Była to pierwsza osada właściwie góralska i z domu wyniósł po pierwsze patriotyzm, po drugie takie umiłowanie ludzi, ich zwyczajów i tak też to przeniósł później do Krakowa. I ponieważ potem rodzina się przeniosła, jego mama zaraz po jego urodzeniu zmarła i jego ojciec ożenił się po raz drugi i stąd właśnie z tego związku urodził się potem Kazimierz Przerwa Tetmajer.
Ja tak sobie myślę, że kiedy mówimy Włodzimierz Tetmajer, to mamy przed oczyma kilka takich etykiet. Z jednej strony malarz, z drugiej strony działacz polityczny, poeta, ale i tutaj chciałbym, żebyśmy się zatrzymali przy okazji naszego spotkania. Nie wiem, czy można tak powiedzieć, że etnograf, który badał to, co w kulturze, także ludowej, piszczy.
Tak, no w związku z jego fascynacjami ludowością popełnił kilka, oprócz tego, że malował te zwyczaje, popełnił też kilka takich tekstów, między innymi o godach i godnych świętach, które były wydrukowane pod koniec XIX wieku, 1898 roku. Ale też napisał takie teksty o w ogóle o Wigilii. On bardzo kochał Boże Narodzenie. Wydaje się, że troszkę mniej, ale też pisał o Wielkanocy, ale faktycznie ta Wigilia, ta Wilia, był nią zafascynowany. O tym, jak, co się wtedy dzieje, jakie są te magiczne zwyczaje. I faktycznie zbierał te materiały w Bronowicach Małych, w Modlnicy, w okolicy Bronowic, właściwie w podkrakowskich wsiach.
I pani o tym wszystkim opowie 28 grudnia tego roku, czyli to będzie środa. Nadchodząca środa, w ramach cyklu spotkań Herbatka u Rydlów, i będzie można zajrzeć nie tylko w to, co możemy przeczytać w tych pismach, materiałach zgromadzonych przez Tetmajera, ale będzie można także zajrzeć do, czy przysiąść się do świątecznego stołu mieszkańców Bronowic i okolic sprzed kilkudziesięciu lat.
No, zapraszam Państwa oczywiście bardzo serdecznie na to spotkanie, aczkolwiek nie wiem, czy wszystkich słuchaczy Radia Kraków Rydlówka pomieści.
No i też pytanie, czy wszyscy będą mieli chęć do Rydlówki dotrzeć, bo być może są tacy, którzy chochoła się boją, ale jest rozwiązanie dla tych, że właśnie bojaźliwych i leniuszkowatych, ponieważ spotkanie będzie także transmitowane w sieci. Ale zatrzymajmy się przy tych zwyczajach świątecznych. No, jest 22 grudnia, w związku z czym te pytania same się nasuwają. Czy to jest tak, że my możemy mówić o jakichś tradycjach świątecznych swoistych dla Krakowa i okolic?
Myślę, że tak. Kraków jest w ogóle ogromnym centrum dawnych tradycji, zwyczajów, i pewnie można by trochę tych zwyczajów wysupłać. Nie wiem, ile mamy czasu, bo można o tym opowiadać i opowiadać. Dla mnie w ogóle grudzień, tak też jest pojmowany przez etnologów, grudzień jest miesiącem darów. I dobrze, są święta, jesteśmy tuż przed świętami, ale ja bym zaczęła tę opowieść w ogóle od świętego Mikołaja, czyli od początku grudnia, żeby wytłumaczyć, skąd ten miesiąc darów. Postać Mikołaja jest bardzo mocna tutaj w Krakowie. I pierwsze zapiski, że chodził sobie już po, przychodził do dzieci w Krakowie, są z 1811 bodajże roku, także już 200 lat.
To on jest obecny w Krakowie bardziej niż gdzieś indziej?
Tak, myślę, że tutaj jest taka mocna opowieść o tym, bo w różnych tam rejonach chodził i Gwiazdor, i w różnym też terminie, tak? To też jest tak, że my mamy szczęście w Krakowie i w okolicach, żeby dostawać, ci oczywiście najgrzeczniejsi dostają prezenty dwa razy w ciągu grudnia. I z nocy z 5 na 6 i jeszcze pod choinkę przynosi prezenty Gwiazdka.
Czyli nie za każdym razem to jest Mikołaj, tylko...
Nie. Mikołaj przychodzi w nocy z 5 na 6 grudnia.
A my wiemy, jakie są korzenie tej gwiazdki?
Gwiazdki? Myślę, że tak. To jest w ogóle związane z tą magiczną nocą, która się w Wigilię dzieje. Dobrze, no to zacznę od początku. To jest jeden z najważniejszych dni w roku. Kiedyś, w związku z tym, że jesteśmy społeczeństwem jednak wywodzącym się ze wsi głównie, i ta ziemia była bardzo ważna, żebyśmy mieli co jeść w przyszłych latach, trzeba było zadbać o dobre plony. A jak można było zadbać? No, oprócz tego, że być dobrym gospodarzem, to jeszcze różne zabiegi magiczne trzeba było przeprowadzić w odpowiednim czasie. I w związku z tym, że Boże Narodzenie ma takie pochodzenie też trochę pogańskie, łączenie pogańskich zwyczajów ze zwyczajami chrześcijańskimi, to jest taka kumulacja. Wtedy odnawia się świat, wtedy noc zaczyna przegrywać z dniem, ciemność ze światłością. Przychodzi światłość świata, czyli Chrystus w chrześcijańskiej religii, i dzięki niemu odradza się świat. I to jest ten moment, kiedy można poprosić o to, zadbać o to, żeby ten rok przyszły był lepszy, był dobrobyt. Więc to jest taki szczególny czas i trzeba zrobić pewne rzeczy, żeby to nastąpiło.
A jakie to rzeczy?
Po pierwsze, w dzień wigilijny trzeba umyć się w wodzie z pieniążkiem, żeby tych pieniędzy było sporo. Co jeszcze? Zwyczaje, może o tych zwyczajach krakowskich. Tu może nie zacznę bardzo politycznie, ale mówił o tym Ambroży Grabowski, nasz kronikarz, utyskiwał bardzo na jeden ze zwyczajów. Ja nie wiem, czy to był tylko krakowski, ale niestety ci, co lubili sięgać do kieliszka, uważali, że dobrze, nie będą nic jeść, bo się nic nie jadło do wieczora. Natomiast trzeba było zadbać o to, żeby się czegoś napić, tej okowity. I faktycznie Ambroży Grabowski utyskiwał o ogromną masę pospólstwa, pijanego od samego ranka wigilijnego. No bo dbali o to, żeby właśnie im tego trunku nie zabrakło w przyszłym roku. Ale to jest tak naprawdę tylko... Taka ciekawostka.
Ciekawostka, ale ciekawostka dowodząca tego, że te barwne opowieści o współczesnych nam pasterkach tak zwanych, to nie XXI wiek wyłącznie.
Nie, zdecydowanie nie. Ale dobrze, ale teraz zacznę już tak...
Tak na serio.
Co powinno się też dziać? Wszystko, co wtedy robimy w tym dniu, ma znaczenie na przyszły rok.
A to słyszałem o tym.
Także proszę się nie wylegiwać za bardzo w łóżku, żeby mieć ochotę do wstawania też przez cały rok, żeby się nie spóźniać do pracy na przykład, żeby słuchacze nie czuli się tutaj osamotnieni. To jest ważne. Co jeszcze jest istotne? Trzeba zadbać o dobre relacje, czyli dzieciaki musiały uważać, żeby nie podpaść mamie, tacie, żeby tam przez cały rok nie dostawać lania.
Ja przyznam szczerze, że ja już w tym momencie zacząłem obawiać się Wigilii i nie wiem, czy nie schowam się pod jakimś stołem, bo nie daj Boże jedno potknięcie i cały rok po prostu z głowy, no.
Nie, właśnie to jest ciekawe.
Bo są sposoby, żeby odkręcić na przykład.
Można i tak. To jest też taki dzień, gdzie różne psoty się również czyniło. To o tym też za chwilkę może. Ale co ciekawe, są takie wróżby, które się wzajemnie wykluczają, ale powodują, że tak czarujemy tą przyszłość, że ona naprawdę powinna być dobra. I takim zwyczajem jest, to też jest ta kultura wiejska, że jeżeli niebo było bardzo rozgwieżdżone tego dnia, to wróżyło to, że będą niosły kury jajka. Ale jeżeli było pokryte chmurami i że nie było widać tych gwiazd, to znaczyło, że rok będzie mleczny. Czyli krowy będą dawać dużo mleka.
Także czyli można wylegiwać się w ciągu całego dnia wigilijnego w łóżku, pokłócić się ze wszystkimi, ale szansa na jajka jest, na mleko.
Ja bym tak daleko nie sięgała. Myślę, że tym takim kluczowym momentem jest ta wieczerza wigilijna, przy której faktycznie tutaj mamy znowu ten dar, bo darem również jest słowo, czyli te dobre życzenia wypowiadane mają ogromną moc. Proszę zauważyć, że mówimy same dobre rzeczy, że życzymy komuś, staramy się mówić do niego coś takiego osobistego, no wypadałoby powiedzieć coś bardzo osobistego, takiego właśnie dla tych najbliższych, cennego, żeby im się to zdarzyło. I to jest ta wielka moc też słowa. Proszę to wierzyć.
Ciekaw jestem, czy w tych dawniejszych nieco czasach ta tradycja opłatkowa na przykład już istniała, czy to jest wymysł współczesny raczej?
Nie, no oczywiście opłatkiem się dzielono. Mamy przepiękne, stare też takie szczypce do wypieku opłatków. Tym się zajmowały kościoły lub zakony przede wszystkim. Ale co ciekawe dla południa Polski, tylko tutaj właściwie był znany ozdoby z opłatka, czyli te tak zwane światy. To jest ten taki nasz
czyli te wytłoczone, południowy. Takie różne tam scenki.
Nie, świat z opłatka to jest, dokładnie używamy opłatka do tego, żeby zrobić z niego ozdobę. Najczęściej, w związku z tym, że nazywa się to świat, miał formę kuli ziemskiej, ponieważ opłatek też symbolizował Jezusa Chrystusa, Zbawiciela. On na w ikonografii również jest czasem przedstawiany właśnie z taką kulą, z krzyżem, czyli jako Zbawiciel Świata. I ona, ten świat symbolizuje, po pierwsze, że jest okrągły, jest taki jak świat, a poza tym symbolizuje Jezusa Chrystusa. I on zazwyczaj był umieszczany, i uwaga tutaj, na czubku drzewka, a że drzewko kiedyś wisiało do góry czubkiem w dół, tak, u sufitu, to ten świat wisiał właśnie tuż nad stołem, zazwyczaj wigilijnym, na samym jego czubku, czyli na dole.
No ale jeśli mówimy o Krakowie, no to siłą rzeczy, i mówimy o XX wieku, no to siłą rzeczy jeszcze szopki krakowskie dochodzą do głosu, i to jest chyba taki najbardziej ikoniczny przykład około świątecznej tradycji krakowskiej. Tak. Nie wiem, czy jest coś bardziej ikonicznego i coś bardziej krakowskiego. Równocześnie przypomnijmy, że trwa cały czas w Krzysztoforach i jeszcze długo potrwa pokonkursowa wystawa tegorocznego konkursu szopek krakowskich.
Tak, szopki krakowskie miały jakby dwie formy i odznane są już też bardzo długo, bo już od XIX wieku wiemy, że z szopkami chodziło się po domach. To jest taka jedna duża szopka, której były po prostu przedstawienia. A drugie szopki to takie mniejsze, do 40 cm, które były wyrabiane przez rodziny murarzy i cieśli, którzy po prostu zimą nie mieli nic do roboty, i one były sprzedawane. Był to wyrób masowy, ale jak mówią, nie było tandety. Czyli one musiały być bardzo ładnie zrobione, ponieważ była bardzo duża konkurencja. No w Krakowie, Kraków zobowiązuje. A teraz od 1937 roku, w związku z tym, że mamy konkurs szopek krakowskich, faktycznie te szopki przetrwały w przepięknej formie. W tym roku na przykład w konkursie wzięło udział 142 szopkarzy, a nawet jeżeli liczymy, że niektórzy z nich tworzyli grupy, to było ich nawet więcej. No i te wszystkie 142 szopki można zobaczyć faktycznie w Pałacu Krzysztofor do końca lutego.
To jest bardzo ciekawe i myślę, że warto o tym przypominać, że właśnie, bo w tym momencie szopki krakowskie kojarzymy przede wszystkim z modelarstwem, i to takim modelarstwem własnym sumptem, bo szopkarze bardzo często mówią o tym, że te szopki to najwłaściwsze są wtedy, kiedy nie korzysta się z gotowców, gotowych figurek i tak dalej, tylko tak jak to dawniej było, czyli korzysta się z jakichś takich na przykład sreberek, tak? Po cukierkach, tak. Własnoręcznie się wykonuje misternie te wszystkie najdrobniejsze elementy i wtedy powstaje wielka kompozycja. Natomiast, że to takie podłoże wszystko ma około jasełkowe, że to była właśnie jedna szopka, z którą chodzono od domu do domu,
tak,
i
tak.
Pokazywano przedstawienia okołoświąteczne.
Tak, no kiedyś nie było telewizji, nie było kina, coś w te wieczory świąteczne trzeba było robić, więc to była ogromna atrakcja i najlepsi szopkarze ustawiali się na linii AB na rynku, i takie zespoły szopkarskie, i tam czekali na zaproszenie do tych znakomitych domów krakowskich. I takim pod koniec XIX wieku takim najdoskonalszym zespołem, który był bardzo chętnie witany, był zespół Michała Esenekiera, i dzięki niemu przetrwała też ta klasyczna szopka matka, jak mówimy, czyli ta klasyczna szopka krakowska. Ona jest w Muzeum Etnograficznym w Krakowie do zobaczenia, i od niej, na niej wzorowali się szopkarze, ale też oczywiście szopka to jest coś takiego, co wynika z wielkiej miłości do Krakowa, do jego zwyczajów, i dzięki temu każda z nich jest niepowtarzalna, bo po prostu wychodzi z serca. To nie tylko modelarstwo, ale też taka wielka miłość do Krakowa.
A równocześnie jest też tak, że powraca jakoś postać Włodzimierza Tetmajera, bo mówi się o nim jako o tym, który łączył miasto z wsią i kiedy myślimy o tej historii szopek krakowskich, to dostrzegamy to samo, rzemieślnicy, szopkarze, zazwyczaj spod krakowskich wsi, którzy przyjeżdżają ze swoimi szopkami, no i właśnie dokonują dzieła.
Tak. No i szopkarze, myślę, i Włodzimierz Tetmajer byli autentyczni. To znaczy Włodzimierz Tetmajer nie silił się na ludowość. On po prostu to kochał, on to czuł. To on właściwie tak zaczął tą modę. Natomiast on był autentyczny. To małżeństwo z chłopką, z prostą kobietą ze wsi było bardzo udane i trwało wiele lat. Także nasi szopkarze faktycznie również są autentyczni w tym, co robią i dzięki temu te szopki są takie piękne i niepowtarzalne.
Krakowskie tradycje świąteczne. No w Krakowie, jak wiemy, tradycji zawsze co nie miara, a świątecznych to już w ogóle. Jeśli będą chcieli Państwo więcej się dowiedzieć na ten temat, a przy okazji dowiedzieć się, co też dostrzegł, zapisał, opisał Włodzimierz Tetmajer, to przypominamy, że to 28 dzień grudnia, środa przyszłego tygodnia. No i gody i godne święta według Tetmajera, Izabela Okręglicka. Wszystko Państwu opowie, tak samo jak i dziś nam opowiadała w Radiu Kraków Kultura o poranku. Bardzo Pani dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję również i życzę wesołych świąt.
A no właśnie, my też życzymy i Pani i Państwo, ale to jeszcze wielokrotnie będziemy sobie życzyć. Kultura na co dzień na antenie Radia Kraków Kultura. Jesteśmy z Państwem cały czas.